No dobra, dziewczyny. W takim razie, jak już mamy herbatki, to będziemy mogły zaczynać. I mamy sobie dzisiaj pozastanawiać się nad naszą odpowiedzialnością w małżeństwie. I pewna kobieta powiedziała, że w małżeństwie czuje się jak w kąpieli. Im dłużej siedzi, tym jest jej chłodniej. I ja myślę, że to jest taką rzeczywistością dla sporej grupy kobiet. Ale musimy pamiętać, że na tą temperaturę kąpieli składają się co najmniej dwie osoby. I jedną z tych osób jesteśmy my. I też gdzieś przeczytałam taki przykład, który mówił o tym, że małżeństwo to jest równanie z dwoma niewiadomymi, tak? I wystarczy zmienić jedną niewiadomą, żeby zmienił się wynik. Więc jeśli chcemy, żeby małżeństwo, jedna z tych niewiadomych to my, a druga to nasi mężowie. Przy czym, jeśli chcemy właśnie, żeby ten wynik się zmienił, żeby nasze małżeństwo było lepsze, no to muszą się zmienić te dwa składniki, tak, składniki, czynniki, to mnie niewiadome. I wystarczy, żeby jedna się zmieniła na korzyść, no to wtedy wynik też się zmieni. Ale ja pomyślałam, że ten przykład nie jest takim przykładem idealnym, dlatego że jeśli jeden z tych składników zmienia się, jedna z tych niewiadomych zmienia się, to ona też oddziałuje na tą drugą. Że nie jest tylko tak, że oddziałuje na sam wynik, ale też oddziałuje na tą drugą. Na ten drugi składnik, czy na tą drugą zmienną. Więc my oczywiście nie mamy wpływu bezpośredniego na naszych mężów, nie jesteśmy odpowiedzialne w ten bezpośredni sposób za nich. Oni ponoszą odpowiedzialność sami za siebie, przed Bogiem i to, co w jaki sposób zachowują się, postępują, jakich dokonują wyborów, to zależy od nich samych, w jaki sposób traktują nas, w jaki sposób traktują małżeństwo, to zależy od nich i od ich też relacji z Bogiem, ale nasze postępowanie, nasze postawy mają spory wpływ na to, w jaki sposób nasi mężowie będą funkcjonowali. Więc to, jak my funkcjonujemy w małżeństwie, oczywiście będzie miało wpływ i na całe nasze małżeństwo, i na naszych mężów. No i dzisiaj pozastanawiamy się właśnie nad tym, jaka jest Boża propozycja dla nas, co Bóg proponuje nam. No i znów traktujmy to jako pewną propozycję, bo tutaj do niczego nie jesteśmy zmuszane. Bóg, jak chyba wiemy wszystkie, jest takim fantastycznym dżentelmenem i nie zmusza nas do niczego. On po prostu kładzie przed nami pewne propozycje. No i mówi, skorzystajcie, jeśli chcecie. Ja osobiście doświadczyłam tego, że ta propozycja Boża jest naprawdę propozycją bardzo taką ciekawą i dobrą. I na przykładzie swojego małżeństwa stwierdziłam, że po prostu warto wejść w tą propozycję Bożą. Oczywiście to nie znaczy, że słuchajcie, że mówię tutaj z perspektywy żony idealnej, bo nie. Bo cały czas się zmagam z różnymi swoimi słabościami, o których jeszcze też w trakcie tutaj wam powiem i o tym, z czym się zmagam. Natomiast myślę, że mimo wszystko wprowadzenie tych Bożych propozycji dla małżeństwa bardzo wiele zmieniło w mojej relacji z mężem i w całym naszym małżeństwie. My jesteśmy w tej chwili w 31 roku naszego małżeństwa i te pierwsze lata to były takie lata, w których uczyliśmy się być razem i funkcjonowaliśmy tak, jak się na ogół funkcjonuje. To znaczy funkcjonowaliśmy na zasadzie powielania tych wzorców, które wynieśliśmy z naszych domów, na zasadzie wzorców świata, czy na zasadzie tych wzorców, które gdzieś tam widzieliśmy u naszych znajomych. Po prostu uczyliśmy się tak troszeczkę po omacku. I to nie były łatwe lata. W ogóle pierwsze lata małżeństwa z reguły nie są łatwymi latami. Ale doświadczyliśmy też takich naprawdę trudnych chwil. Były momenty, kiedy ja pakowałam się, wychodziłam z domu, zabierałam dziecko i mówiłam, że z tego małżeństwa już i tak nic nie będzie. Znaczy cały czas miałam nadzieję, że zanim zupełnie odejdę, to Wiesiek mnie złapie przed tym, zanim opuszczę tak zupełnie ogródek tam, bo mieszkaliśmy wtedy u teściów w takim zamku z ogródkiem. No i na szczęście tak się działo. No ale to, ale rzeczywiście były chwile bardzo trudne. Wiesiek miał chyba troszkę więcej optymizmu niż ja i on mówił, że musimy próbować, że powinno nam się udać. No ale były chwile trudne. I kiedyś poznaliśmy ludzi, którzy powiedzieli nam o tym, o tej Bożej koncepcji małżeństwa, powiedzieli nam o tych propozycjach, które Bóg ma dla nas i postanowiliśmy spróbować. Zresztą oni powiedzieli nam, no albo spróbujecie, albo nie. No to też wybór należy do was. My postanowiliśmy spróbować i oczywiście nic się nie zmieniło z dnia na dzień. To nie było tak, że nagle zaczęło być bardzo fajnie, bo były dalej trudniejsze dni i czasem mieliśmy wrażenie, że robimy 3 kroki do przodu i 4 do tyłu. No ale po jakimś czasie zaobserwowaliśmy zdecydowane zmiany. I dlatego dzisiaj mogę tutaj być z wami i powiedzieć, dziewczyny, warto wejść w te propozycje Boże, jeśli jeszcze nie miałyście takiej okazji. A jeśli miałyście okazję i już zaczęłyście wchodzić, czy już idziecie tą drogą, to chcę was zachęcić do trwania, do nierezygnowania i myślę, że nawzajem siebie tutaj też możemy pozachęcać, jeśli doświadczyłyśmy tego, czym są te Boże pomysły w praktycznej realizacji ich. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym, żebyśmy sobie uświadomiły, to, że Bóg chce, żebyśmy były mądrymi kobietami, mądrymi żonami. I my w naturalny sposób działamy tak troszeczkę właśnie naturalnie, troszeczkę kierując się jakimś instynktem, czy właśnie tymi wzorcami skądś tam wyniesionymi. Tymczasem Bóg zachęca nas do takiej mądrości, do świadomej mądrości. I w liście do Efezjan też on w ogóle zachęca nas do mądrości w życiu. I w liście do Efezjan są takie fajne słowa. Baczcie więc pilnie na to, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, czy nie jako niemądre, ale jako mądre. Wykorzystujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. I w tej dziedzinie małżeństwa chyba szczególnie warto być takimi mądrymi osobami, bo w końcu jest to ta najważniejsza relacja, jaką mamy tutaj na ziemi. Poza naszą relacją z Bogiem, to jest ta pierwsza i najważniejsza relacja, więc tutaj chyba mądrość jest nam szczególnie potrzebna. I skąd taką mądrość wziąć? Ja tu Anulę poprosiłam, żeby przeczytała z listu Jakuba. Najpierw to, ten pierwszy.
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma.
A więc mamy prosić Boga. I tutaj dziewczyny chcę zachęcić nas wszystkie do tego, żeby taka prośba o mądrość stała się taką naszym naturalnym elementem modlitwy, bo modlimy się o różne rzeczy. Prosimy Boga o różne rzeczy, ale chcę zachęcić nas wszystkie, żebyśmy prosiły Boga o to, żeby pomagał nam być mądrymi żonami. Bo to jest powiedziane, że jeśli ktoś prosi Boga, to otrzyma. I mamy też wiele obietnic, że jeśli prosimy zgodnie z wolą Boga, no to dostajemy. I to jest ewidentnie zgodne z wolą Boga, modlić się o mądrość. Ale jest też drugie źródło mądrości, to jest Słowo Boże. Tam, gdzie bezpośrednio dostajemy czarno na białym, dostajemy wskazania, które pod inspiracją Ducha Świętego zostały zapisane przez wiernych i oddanych mu ludzi. I tam z tych słów, które są zapisane na kartach Pisma Świętego, bezpośrednio dostajemy różne fajne wskazówki. I oczywiście stricte takich wskazań odnoszących się do małżeństwa nie ma bardzo dużo w Biblii, ale jest mnóstwo wskazań, które odnoszą się w ogóle do relacji międzyludzkich. A jeśli ta relacja z mężem jest tą pierwszą naszą relacją, no to wszystkie te, które odnoszą się do relacji międzyludzkich, możemy w taki bardzo szczególny sposób przede wszystkim odnieść do naszej relacji z naszymi mężami. Więc też zachęcam dziewczyny do czytania Biblii, ale właśnie też pod takim kątem, czy coś z tego mogę wnieść, zastosować do mojego małżeństwa. Czy jest w tym fragmencie, który przeczytałam dzisiaj, czy jest coś, co może pomóc mi być lepszą żoną, mądrzejszą żoną, zmienić chociaż troszeczkę relacje w małżeństwie. I są dwa rodzaje mądrości. Ja też przeczytaj, Aniu, też w liście, Jakub w ogóle w swoim liście pisze sporo o mądrości i tutaj jest właśnie taki też ciekawy fragment. Posłuchajcie.
Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, czyli słowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta. Daje dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Dzięki. A więc Jakub pisze, że są takie dwa rodzaje mądrości. Jedna to jest ta mądrość ziemska, taka mądrość, którą na ogół się lubimy posługiwać, która płynie gdzieś tam z ust do ust. I to jest często taka mądrość, która każe nam walczyć, która każe nam rywalizować, zmagać się, domagać. I ona jest tutaj nazwana właśnie tą mądrością szatańską, mądrością, której ziemską, szatańską, mądrością, która często daje spór, która często daje rozłamy. I dlatego Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy szukały tej mądrości, która płynie od Niego, z inspiracji Jego Ducha czy z inspiracji Jego Słowa. Bo to jest ta mądrość, która wydaje w efekcie dobre owoce. A więc dziewczyny, módlmy się o mądrość, czytajmy Biblię i zastanawiajmy się, co Bóg proponuje mi i co mogę przełożyć na taki, na praktyczny język mojej relacji z mężem. I kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg zamierzył, że mąż i żona będą mieli jednakową wartość. I co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości. Jest napisane między innymi w liście do Galatów, że nie ma już ani Żyda, ani poganina, niewolnika, człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Więc kiedy Jezus patrzy na nas, kiedy Bóg Ojciec patrzy na nas, to widzi nas takimi samymi. Patrzy na nasze serca, ocenia nas według naszych serc. Ale kiedy, to, no właśnie, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, to jest związane z pewnymi zadaniami też, które Bóg nam dał tutaj na ziemi do wykonania i z tym wiążą się też pewne role, czy pewne funkcje. I Bóg doskonale wiedział, że małżeństwo, że ten związek, który wymyślił dla nas, to nie jest prosta sprawa w realizacji. I dlatego dał swój pewien pomysł i wraz z tym pomysłem dał nam pewne role, pewne funkcje do spełnienia. I jeśli rzeczywiście będziemy chciały być takimi mądrymi kobietami, to ważne jest, żebyśmy rozumiały ten ustanowiony przez Boga porządek odpowiedzialności w małżeństwie. I teraz wchodzimy na taki teren dosyć delikatny i grząski, teren, o którym niechętnie się naucza. Widziałam, kiedy ten fragment, o którym tutaj będziemy mówili, jest czytany w kościele, często też przy okazji zawierania małżeństwa, to niejednokrotnie widziałam, że księża prowadzący ceremonię do tego tekstu niechętnie nawiązują, bo to jest taki tekst, który wśród współczesnych słuchaczy, a szczególnie w słuchaczek, niejednokrotnie budzi grozę. Ale chciałabym, żebyśmy ten tekst przeczytały i przeczytały go w całości. Aniu, wiesz, Efezjan, 5 rozdział. I posłuchajmy.
Dobra. Bądźcie sobie wzajemnie poddani bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, która mu towarzyszy słowo. Aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu niechaj również każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego, a żona niechaj z czcią odnosi się do swojego męża.
No właśnie, fragment, który wszystkie prawdopodobnie znamy, ale chciałabym, żebyśmy troszeczkę dzisiaj na ten fragment popatrzyły. I tutaj do żon jest tak naprawdę bardzo mało skierowanych myśli. To jest fragment, który przede wszystkim jest skierowany do mężów. I nad tym nie będziemy siedziały długo, przez moment się tylko zatrzymamy nad tym, co tutaj Bóg mówi do mężów piórem Pawła, świętego Pawła. Natomiast zatrzymamy się troszkę dłużej nad tym, co jest powiedziane do nas. I słuchajcie, przede wszystkim czytamy tutaj, że Bóg wyznaczył nam właśnie pewne funkcje, pewne odpowiedzialności i dla męża wyznaczył rolę głowy. I tutaj jest napisane, że mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. I kiedy słyszymy o tym, że Chrystus jest głową Kościoła, to nie mamy z tym większego problemu. Proszę bardzo, może być, to jest teologia. Bardzo miło. Natomiast kiedy czytamy, że mąż jest głową żony, no to niektóre z nas mają miny co najmniej niezadowolone i wolałybyśmy, żeby tego wersetu akurat w piśmie nie było. Natomiast jest i jest to słowo jest. Tu nie jest napisane, że mąż powinien być głową żony. Nie jest napisane, że dobrze by było, żeby mąż był głową żony. I dlatego bardzo was proszę, dziewczyny, kiedy czasem słyszały jakieś właśnie, trafi się nauczanie na temat tego fragmentu, czy na temat w ogóle ról w małżeństwie, to czasem słyszymy, że mąż powinien być głową żony. Nie, to nie jest napisane w Biblii. W Biblii jest napisane, że mąż jest głową żony. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest nominacja. Kiedy stajemy się mężem i żoną, to jedno z nas dostaje nominację na głowę. I to nie jesteśmy my. Po prostu jest. On jest głową. I kiedy Bóg patrzy na nas, to widzi głowę i nie głowę. Natomiast czym innym jest sprawa realizacji tej roli. Czy nasi mężowie sprawują tę funkcję? Bo oni są, ale czy sprawują tę funkcję? Bo często niestety bywa tak, że obok tej głowy z Bożej nominacji wyrasta druga głowa. I ta druga, wiecie, no, powoduje, że wiecie, jeśli coś ma dwie głowy, no to już w cyrku pokazują na ogół, tak? I te dwie głowy często albo każda gdzieś tam w swoją stronę zaczyna ciągnąć i to jedno ciało, o którym sobie tutaj od początku naszych spotkań mówimy, zaczyna się rozdzierać i rozchodzi się każde w swoją stronę ze swoją połówką ciała. Albo te głowy zwracają się przeciwko sobie i gdzieś tam zaczynają na siebie ujadać. Albo ta głowa z Bożej nominacji tak karleje i zamienia się w taki tylko nieforemną narośl na tym ciele, które stanowimy razem, natomiast funkcję zaczyna przejmować ta głowa uzurpator. I wtedy niestety nasze małżeństwo przestaje być tym, czym jest zamierzenia Bożego i na ogół wtedy, nie na ogół, zawsze wtedy czujemy się niespełnione. Niespełnione, sfrustrowane, złe, bo ilekroć wykraczamy poza Bożą koncepcję życia, tylekroć dziewczyny to się obraca przeciwko nam. I jeśli w naszych małżeństwach zmieniamy rolę, przejmujemy role, które nie są nam przez Boga przeznaczone, prędzej czy później to się odbije na naszych mężach, na nas i na całym naszym związku. No więc mąż jest głową żony, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast dla nas Bóg wyznaczył funkcję pomocy. I to jest niesamowite, ale kiedy czyta się drugi rozdział Księgi Rodzaju to i analizuje się ten rozdział, to ten drugi rozdział jest dokładną kopią tego, co czytamy w 5 rozdziale listu do Efezjan. Napisany jest innymi słowami, napisany jest w postaci takiej pewnej historii, którą czasem opowiadamy dzieciom przed snem, tak jak to Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, na Golasa biegali po raju i rwali owoce. Ale w tym takim obrazowym przekazie jest niezmiernie mocna treść dotycząca tego, czym jest małżeństwo w oczach Boga. I tam jest dokładnie ta sama koncepcja, którą znajdujemy tutaj w liście do Efezjan. Bóg nie zmienił swojego pomysłu. Bóg, kiedy wymyślił małżeństwo, jednocześnie dał pomysł, z którego nie zrezygnował. I tutaj go powtarza tylko słowami już pewnej takiej teologii, słowami innymi niż ten obraz drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. I właśnie tam w Księdze Rodzaju czytamy te słowa, które już tutaj zresztą na jednym z naszych spotkań sobie cytowaliśmy i które wszystkie znamy. Bóg, kiedy patrzył na sytuację mężczyzny w raju, powiedział, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I my, kiedy buntujemy się, słysząc to słowo pomoc, to często buntujemy się dlatego, że nie łapiemy, nie chwytamy istoty tego, czym ta pomoc jest. Bo to słowo nie zostało, ono funkcjonuje właśnie w takiej formie, gdzie za którą bardziej się kryje takie pojęcie pomagiera, kogoś przynieś, pomagaj, pozamiataj. Tymczasem to słowo, tak jak sobie tutaj kiedyś mówiłyśmy już, w języku hebrajskim to są dwa słowa, to jest ezer kenegdo, to jest sojusznik pełen mocy. I kiedy Bóg postanowił stworzyć kobietę, to postanowił stworzyć dla mężczyzny sojusznika pełnego mocy. Nie pomagiera, tylko sojusznika pełnego mocy. Ktoś, kto ma to, czego ten mężczyzna nie ma. Ktoś, kto będzie jego przedłużeniem, uzupełnieniem, dopełnieniem, wzmocnieniem. I teraz nasi mężowie właśnie rozmawiają o tym długim fragmencie, dotyczącym tego, na czym polega ich rola. I ja im bardzo osobiście współczuję. To nie jest tematem naszego spotkania, ale warto, żebyśmy tak troszeczkę chociaż chwyciły tą istotę tej ich funkcji, czy tej ich odpowiedzialności. Ta rola ich, rola głowy, rola przywódcy, wydaje się na pierwszy rzut oka niezmiernie atrakcyjna. Tymczasem dziewczyny jest to rola, która wymaga niezmiernie dużo samozaparcia i w której jest znacznie więcej uciążliwości niż przywilejów. To jest tak troszkę jak z jazdą samochodem. Wiecie, kierowca wydaje się, że on jest uprzywilejowany, ale pasażerowie mogą spać, mogą jeść, mogą się wiercić, mogą robić różne rzeczy, mogą sobie czytać, natomiast kierowca musi być skupiony. On wprawdzie decyduje, czy się zatrzymamy na siusiu, czy nie, czy w którym momencie. Pasażerowie oczywiście mają na to duży wpływ, ale on ostatecznie decyduje i czy kogoś ochlapie, czy nie, ale jeśli dojdzie do jakiejkolwiek kolizji, on odpowiada. I nie ma wtedy tłumaczenia, no bo tam dzieci z tyłu się źle zachowywały, bo żona mi kanapkę do ust wpychała. Nie ma tłumaczenia. Wtedy trzeba było zatrzymać, spacyfikować teren i dopiero pojechać dalej. Nie ma tłumaczenia. Cała odpowiedzialność spoczywa na kierowcy. I on będzie odpowiadał przed kolegium, on będzie miał punkty. Mandat wprawdzie by obciążył całą naszą rodzinę, ale punkty obciążą jego. I tak jest z funkcją naszych mężów. I kiedy patrzymy na sytuację w raju, to widzimy doskonale ten sam podział funkcji. Adam został stworzony jako pierwszy, Adam dostał zakaz od Boga. I wprawdzie kobieta stała się tą, która podeszła, podsunęła ten owoc, jakikolwiek on był, ale on zjadł. On zjadł. I Bóg kogo wzywa? Jego. I mówi, czy ty zjadłeś owoc, którego zabroniłem ci jeść? I potem mówi, ponieważ posłuchałeś swojej żony. To był pierwszy zawrzut, który kieruje Bóg do mężczyzny. Ponieważ posłuchałeś swojej żony. Nie mnie, tylko swojej żony. A każde z nich ponosi konsekwencje, bardzo poważne konsekwencje i my w związku z tym też do dzisiaj je ponosimy. Ona, kobieta poniosła konsekwencje, mężczyzna poniósł, ale całą odpowiedzialnością Bóg obarczył mężczyznę. I potem, kiedy mówimy o grzechu, mówimy o grzechu Adama, kiedy mówimy o Chrystusie jako o tym drugim Adamie, który z kolei z tych tarapatów związanych z grzechem będzie nas wszystkich wyprowadzał. No więc ta odpowiedzialność mężczyzny jest naprawdę ogromna. I ja, kiedy zrozumiałam, że któregoś dnia mój mąż stanie przed Bogiem i Bóg będzie go rozliczał z tego, w jaki sposób prowadził nasze małżeństwo, dokąd je doprowadził, kiedy będzie rozliczał go też ze stanu, w jakim ja jestem, to naprawdę zaczęłam mu współczuć i pomyślałam, że właściwie no byłoby tak mi trochę głupio, gdyby przed Bogiem, no bo w końcu ja też przed Nim stanę, żebym ja musiała spuścić głowę, kiedy Bóg będzie rozliczał mojego męża i oboje będziemy zawstydzeni, bo ja uniemożliwiłam mojemu mężowi sprawowanie tej funkcji, którą Bóg mu dał. A robiłam to bardzo skutecznie przez wiele lat i nadal się z tym zmagam. no ale to jeszcze trochę. Więc słuchajcie, więc jeśli zobaczymy, jak ogromną odpowiedzialnością Bóg obarcza naszych mężów, jak wiele oni mają zadań, oni mają się o nas troszczyć, oni mają troszczyć się o nasze potrzeby fizyczne, emocjonalne, duchowe, oni mają troszczyć się także o nasz wygląd fizyczny. Oni mają, oni ponoszą odpowiedzialność za cały kierunek, w jakim zmierza małżeństwo. Jeśli ja miałabym to robić, to dziękuję. Słuchajcie, nasza rola jest rolą w tym Bożym zamyśle, jest rolą komfortową. Bóg nam dał naprawdę fantastyczne zadanie. Także powołanie, ich powołanie to jest powołanie do ciężkiej pracy, to jest powołanie do ofiary. I także cieszmy się z tej pozycji, którą Bóg nam dał. Bóg nas postawił koło naszych mężów po to, żebyśmy były pod osłoną ich ramienia, czując bicie ich serca, ale żebyśmy były dla nich podporą i pomocą. Natomiast ta ogromna odpowiedzialność spoczywa na nich. No i właśnie. I pamiętajmy tutaj, że ta pomoc, którą my jesteśmy, to nie oznacza asystenta osoby kompetentnej, nie oznacza kogoś właśnie w tym stylu przynieś, podaj, pozamiataj. Wręcz przeciwnie, to jest raczej pomoc wykwalifikowanej osoby dla kogoś, kto nie posiada wszystkich kwalifikacji. To jest troszkę tak, jak wiecie, w banku w firmach są prezesi spółek, zarządów, oni podejmują decyzje ostateczne, ale to nie, oni wcale nie są najbardziej kompetentnymi osobami. Oni muszą zebrać informacje od osób, które są kompetentne w swoich dziedzinach i dopiero podjąć pewne decyzje. Także my jesteśmy takimi kompetentnymi doradcami. I zresztą tym samym słowem Ezer Kenegdo, to słowo jest użyte 21 razy w Starym Testamencie, z czego 19 razy jest użyte w odniesieniu do Boga, do relacji Boga i nas. Więc jeśli dla Boga nie jest upokarzające noszenie tytułu Ezer Kenegdo w odniesieniu do człowieka, to tak samo dla nas nie musi być upokarzające noszenie takiego tytułu, wręcz przeciwnie. Bóg jest naszym wsparciem, Bóg jest naszą pomocą, Bóg jest tym naszym sojusznikiem pełnym mocy. Wtedy, kiedy my jesteśmy bezsilne, mamy oparcie w Bogu. I kimś takim my mamy być dla naszych mężów. My znacznie częściej lubimy sprawować funkcję Ducha Świętego, który przyszedł przekonać świat o grzechu, tak? Sprawiedliwości i sądzie, i to nam dobrze wychodzi. Ale to akurat nie jest naszym zadaniem. I dla mnie kiedyś bardzo taką ciekawą, znaczy ważnym momentem w życiu było, kiedy usłyszałam pewną historię, którą teraz wam powiem. Być może niektóre z was ją znają, być może znacie ją w innych wersjach, bo ona krążyła jako anegdota w różnych wersjach. Ja opowiem wam tak, jak usłyszałam ją po raz pierwszy i ona pomogła mi zrozumieć, no właśnie, co to za moment. Otóż pewna kobieta była żoną burmistrza jakiegoś miasta. I któregoś dnia wyszła wiosna, piękny dzień, wyszła z mężem na spacer, no i mąż taki zadowolony, dumny, oprowadza ją po mieście, pokazuje jej nowe budowy, pokazuje jakieś nowe autostrady, które gdzieś tam przez to miasto będą przechodziły, tak jest bardzo zadowolony, bo to wszystko oczywiście jego dzieło w jakiejś tam mierze. No i w którymś momencie przechodzą koło nowo budującego się osiedla i z któregoś tam piętra, takiego wznoszonego, świeżo wznoszonego bloku, ktoś wychyla się, jakiś mężczyzna, woła tę kobietę po imieniu, ona patrzy, pomachali sobie, wiecie, kilka takich jakichś zdawkowych, miłych słów padło, po czym pani burmistrzowa z panem burmistrzem idą dalej. I no ten mąż pyta, kochanie, a kto to był? Ona mówi, wiesz co, to był taki chłopak, z którym facet, no kiedyś chodziliśmy razem do liceum, no byliśmy bardzo poważnie sobą zainteresowani, nawet myślałam, że no zwiążemy ze sobą swoje życie. A burmistrz mówi, wiesz kochanie, no widzisz, gdybyś została jego żoną, to byłabyś teraz żoną robotnika budowlanego. Ona mówi, kochanie, gdybym ja została jego żoną, to on by był burmistrzem tego miasta. I to jest prosta historyjka, ale to jest historyjka, która pokazuje, czy może uświadomić nam, przynajmniej mi uświadomiła, że my jako kobiety, jako żony mamy ogromny wpływ na naszych mężów, ogromny. I nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, to ten wpływ jest. Tylko to może być wpływ budujący albo niszczący. I my możemy albo być tą pomocą, tym Ezer Kenegdo, który pomoże naszym mężom wydobyć z nich ten potencjał, który Bóg im dał, który w nich umieścił, albo możemy być osobami, które ten potencjał zniszczą. I także nasza rola jest tą rolą naprawdę bardzo, bardzo ważną i uprzywilejowaną. I Bóg zaplanował, że my ze swojej roli będziemy mogły się wywiązać, zresztą my, nasi mężowie, ze swojej też, kiedy będziemy polegać na Jego mocy, na mocy samego Boga. I w Ewangelii Jana jest napisane, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic tak naprawdę sensownego, mającego ręce i nogi, bez Boga, bez oparcia się o Bożą moc uczynić nie możemy. I Boża moc będzie nam bardzo potrzebna, kiedy będziemy chciały rzeczywiście wejść w ten Boży plan, w ten Boży zamysł i stać się Ezer Kenegdo dla naszych mężów z różnych powodów. Między innymi będzie nam potrzebna po to, żebyśmy mogły oprzeć się wpływom świata, który będzie nas namawiał do postępowania innego niż Bóg, do innych zachowań. Żebyśmy mogły wytrwać w sytuacjach trudnych, bo wiele z nas ma fajnych mężów, bardzo fajnych mężów, którzy sobie spokojnie poradzą ze swoją rolą i większość z nich sobie poradzi znakomicie, jeśli tylko my im to umożliwimy. Przeciętny mąż znakomicie wpasuje się w tę rolę, którą Bóg mu dał przy naszej małej pomocy. Ale niektóre z nas mają mężów trudnych. I są kobiety, które mają mężów uzależnionych, które mają mężów biernych, apatycznych, wycofujących się albo agresywnych. I wtedy rzeczywiście to oparcie się o Bożą moc po to, żeby stać się Ezer Kenegdo dla tego typu mężczyzny jest szczególnie, szczególnie ważne. Też, żebyśmy mogły przeciwstawić się swoim własnym słabościom i wejść w tę rolę. Boża moc jest nam potrzebna i to nieustanne odnoszenie się do Boga. Niektóre z was są takie jak ja, to znaczy jesteście ekstrawertyczkami, macie temperamenty mocne, zdecydowane i zwykle te z nas mają mężów introwertycznych, mężów spokojnych, mężów, kiedy my, zanim, wiecie, my już zrobimy 48 różnych czynności, zanim oni podejmą decyzję. Z tym, że jeśli oni podejmą decyzję, to jest decyzja przemyślana, a my 47 czynności z tych 48 potem żałujemy bardzo często, no ale to już jest inna sprawa. W każdym razie te z nas, które są właśnie, mają temperamenty dominujące, będą musiały bardzo mocno trzymać te temperamenty na wodzy, żeby pozwolić mężom kierować naszym statkiem, tak? Te z nas z kolei, które są introwertyczne, które są wycofane, będą miały tendencję do tego, żeby w taki bierny, stawiać bierny opór, czy torpedować pozycję mężów. Więc i jedne, i drugie są w takiej sytuacji, znaczy każda z nas ma coś, z czym będzie musiała się zmagać, żeby wejść w ten Boży plan. Także potrzebujemy bardzo silnie uchwycić Bożą rękę, polegać na Bogu, na Jego mocy, żeby ten plan zrealizować. I słuchajcie, kobiety swoją wartość, bardzo często jest tak, że kobiety swoją wartość postrzegają właśnie przez pryzmat mężczyzny, przez pryzmat męża, przez pryzmat jego akceptacji. I niektórzy mężowie niestety to wykorzystują. Natomiast nasi mężowie potrzebują żon, które szanują siebie i które swoją wartość postrzegają nie przez pryzmat męża, ale przez pryzmat Boga. My musimy swoją wartość odnaleźć w Bogu. My musimy poczucie własnej wartości, tożsamości, siły odnaleźć w Bogu, nie w naszych mężach. Oni są tylko ludźmi. Ludźmi, którzy też się potykają, którzy też błądzą na różne sposoby. I dlatego my musimy czerpać od Boga, a wspierać naszych mężów, a nie czerpać od naszych mężów i uciekać się do Boga o pomoc. Kiedy szanujemy siebie, kiedy nasi mężowie widzą, że my szanujemy siebie, że jesteśmy osobami mającymi poczucie własnej wartości, będą chcieli sprostać nam i nie będą chcieli nas utracić. I teraz chciałabym, żebyśmy zatrzymały się nad takimi trzema naszymi odpowiedzialnościami jako żon, odpowiedzialnościami, do których Pismo Święte nas zachęca. I pierwsza z tych odpowiedzialności to jest kochanie naszych mężów. Kiedyś, to już naprawdę było dawno temu, byłam na wykładzie kobiety, która już wtedy wydawała mi się taką staruszką, tak miała z 50 lat. I pamiętam, bo to była taka duża pani, bardzo dowcipna, i mówi tak: obudziłam się w środku nocy i popatrzyłam na męża, na Piotra. To on miał Piotra imię. Popatrzyłam na Piotra i stwierdziłam, że mi się już nic nie podoba w nim z wyjątkiem oczu. A te akurat miał zamknięte. No i właśnie, bywa czasem tak, że w naszych relacjach z naszymi mężami no brakuje tego czegoś. No patrzymy na tych naszych mężów, tak się zastanawiamy, co to za pan kręci się po naszym mieszkaniu? Kto to tak naprawdę jest? Czy to jest naprawdę ktoś, z kim ja spędzam całe życie? I mamy taką świadomość, że ta temperatura rzeczywiście jest niska. Temperatura naszych uczuć, naszych emocji. I że częściej nasze emocje są negatywne niż pozytywne. Bywają takie okresy w naszym życiu. Ale czy to znaczy, że miłość się skończyła? No więc właśnie, jeśli pamiętamy, czym jest miłość w Bożej koncepcji, to pamiętamy, że miłość jest pełną postawą, postawą wobec drugiego człowieka. A ponieważ tym najbliższym człowiekiem nam jest nasz mąż, to jest ten pierwszy po Bogu, to miłość, nasza miłość ma wyrażać się w pewnych postawach. I w pomyśle Bożym na nasze życie jest taka przedziwna zależność, że jeśli my zaczynamy wykazywać pewne postawy, to za nimi idzie zmiana uczuć i emocji. Nie zawsze jest to zmiana szybka, ale jest to zmiana pewna i ona idzie za nimi. I dlatego w liście do Tytusa jest taka zachęta, by doświadczone, starsze kobiety pouczały młodsze, jak mają kochać mężów. I tak więc miłość jest czymś, czego możemy się nauczyć. Zresztą my sobie, przysięgając miłość w dniu zawarcia małżeństwa, nie przysięgaliśmy sobie, że będziemy zawsze fascynować się tą drugą osobą i będziemy zawsze na topie doznań emocjonalnych. Czegoś takiego nie jesteśmy w stanie sobie przysięgać. Natomiast jesteśmy w stanie przysięgać sobie to, że będziemy się w pewien sposób traktować. I oni teraz uczą się o tym, jak mają traktować nas, a my musimy przez chwilę sobie pomyśleć, jak mamy traktować ich. I słuchajcie, jest ciekawe, bo kiedy Bóg wzywa naszych mężów do miłości, to używa tam tego słowa agape, bo jak wiecie, na pewno wiecie, że w języku greckim jest wiele słów na określenie miłości, ale takie zasadnicze te słowa, do których najczęściej się odwołujemy, szczególnie w kontekście chrześcijaństwa, najczęstszym słowem jest słowo agape i to jest to słowo, które jest używane w odniesieniu do miłości tej, którą Bóg ma do nas. I to jest taka miłość absolutna, bezwarunkowa, pełna oddania, poświęcenia, zaprzeczenia, rezygnacji z siebie. I nasi mężowie są wzywani do takiej miłości. Natomiast kiedy jest mowa o kobietach i kiedy my mamy się uczyć, jak mamy kochać swoich mężów, to tutaj jest użyte inne słowo. To jest użyte słowo to, które filia, to, które określa miłość przyjacielską, taką troszkę kumplowską, braterską. Bo nasi mężowie często mniej potrzebują w nas kogoś, kim niektóre z nas bywają. Bo niektóre z nas mają taką tendencję, wiecie, do takiego wręcz cierpiętnictwa, do takiego, niektóre, nie wszystkie, do takiego absolutnego, no właśnie, no, takiego poświęcenia na zasadzie przekreślenia siebie. Natomiast nasi mężowie właśnie potrzebują żon, tych silnych żon, tych, o których mówiłam wcześniej, mających poczucie swojej wartości w Bogu, żon, które staną się towarzyszkami ich życia, przyjaciółkami, kumpelkami, nie mamuśkami, dietetyczkami, pielęgniarkami. Od czasu do czasu i taka też się przyda, ale to tak w ograniczonym, wiecie, zakresie. Natomiast my mamy być ezer kenegda, mamy być tymi, które idą przy boku, wspierają, zachęcają, towarzyszą i takich postaw mamy się uczyć. I teraz od czego taka postawa, od czego tam nasza miłość ma się zacząć? Przede wszystkim mamy sobie uświadomić, że nasza miłość do naszych mężów musi zawierać w sobie akceptację. Akceptację ich. Przy czym ta akceptacja nie opiera się na dokonaniach naszych mężów, nie opiera się na tym, jakimi oni są wspaniałymi facetami. Bo nie zawsze to od razu widzimy. Oni są wspaniałymi facetami, tylko my nie zawsze od razu to widzimy. Ale ma opierać się na tej świadomości, że mąż jest tym Bożym darem dla nas. Mówiłyśmy sobie o tym tam kilka spotkań wstecz, więc nie będę teraz nad tym się długo zatrzymywała, ale nasi mężowie są Bożym darem dla nas. My same się wybrałyśmy te dary, tak? Chyba żadna z nas nie została siłą zmuszona do małżeństwa. Wybrałyśmy, Bóg powiedział, chcesz, to bierz, proszę bardzo. I my teraz mamy, ważne jest, żebyśmy miały tę świadomość. Bóg zgodził się na to, żebyśmy były razem, byli razem. I dał nam to jedno ze swoich wspaniałych dzieł, które my teraz mamy ochotę przerabiać na swój obraz i podobieństwo, i powiedział, złącz z nim, pozwolił nam złączyć nasze życie z jego życiem. I my mamy mieć świadomość, że nasi mężowie nie są doskonałymi ludźmi, ale pochodzą z ręki doskonałego dawcy. I ja jakiś czas temu, oj, cóż, coraz więcej lat mi od tamtego wspaniałego dnia, kiedy dokonałam takiego niezwykłego odkrycia. Mianowicie odkryłam, że nie jestem doskonała. A już mi się wydawało, że jestem. I kiedyś sobie stwierdziłam, że chyba jednak nie jestem. No właśnie. I ta świadomość bardzo mi pomogła akceptować mojego męża i zgodzić się na jego niedoskonałość. I słuchajcie, tak naprawdę my nie jesteśmy doskonałe i oni nie są doskonali i powinniśmy nosić takie tabliczki. I oni i my. Przepraszam, ale ciągle jeszcze jestem w budowie. I nam czasem jest trudno zaakceptować naszych mężów takimi, jakimi są. Z tym dobrodziejstwem ich inwentarza, z tym jak wyglądają, a nie zawsze wyglądają tak, jakbyśmy chciały, z ich cechami, które nie zawsze są takie, jakbyśmy chciały, żeby były. Miałyśmy nadzieję, że uda się to zmienić, ale mój guzik mieszka później. Ale nie zawsze się nam to udało zmienić. No więc trudno jest nam czasem akceptować ich, bo te różne zachowania nas irytują. Ale warto, dziewczyny, żebyśmy zdały sobie sprawę, że kiedy oni patrzą na nas, to też widzą mnóstwo spraw, które ich irytują. Tylko oni jakoś tak troszkę, oni są bardziej powściągliwi w dzieleniu się z nami swoimi odkryciami. My jak tylko odkryjemy coś, co nam się w nich nie podoba, to natychmiast uważamy za swój święty obowiązek powiedzieć im o tym. Natomiast oni nie zawsze nam mówią o tym, co większość z nich. Nie od razu mówi, co im się w nas nie podoba, po prostu przełykają tą pigułkę i akceptują nas łatwiej niż my ich. W zdecydowanej większości, chociaż oczywiście są mężowie, którzy też zachowują się tak troszkę po kobiecemu, to pewnie ci z tymi mózgami pomostowymi, wiecie, i oni wtedy też nam troszkę więcej szpilek wsadzają. No ale tutaj mówimy o tak zwanych tych statystycznych większościach. Więc wiele zachowań naszych mężów nas drażni i informujemy ich o tym. Natomiast pamiętajcie jeszcze raz, że kiedy oni na nas patrzą, też widzą nasze niedoskonałości. I ja, kiedy spróbowałam spojrzeć na siebie oczami mojego rzetelnego, poukładanego, dokładnego, zorganizowanego, precyzyjnego męża, to pomyślałam, że gdybym była w jego skórze, to bym się załamała. I też pamiętajmy o tym, że, więc czasem popatrzcie na siebie tak jak gdyby z perspektywy swoich mężów. Jak mówią piękni Amerykanie, tak wejdźcie w ich buty i popatrzcie na siebie z ich perspektywy i zobaczcie wtedy, co zobaczycie. Też warto sobie, żebyśmy zdały sobie sprawę, że wiele zachowań naszych mężów to są przejawy pewnych cech, zwykle związanych z temperamentem, a jak wiemy, każdy medal ma dwie strony. I każda cecha, która nas irytuje w naszych mężach, ma przełożenie na inną cechę, na cechę, która jest dla nas błogosławieństwem. I też to zrozumiałam kiedyś, czytając w jakiejś książce historię, nie pamiętam w jakiej, może któraś z was to czytała i mi powie, w jakiej książce to czytałam. W każdym razie kobieta pisała, że wyszła za mąż za takiego bardzo porządnego, ułożonego, młodego człowieka, który dostał pracę w banku i bardzo szybko w tym banku zaczął robić karierę. Oczywiście wiązały się z tym duże pieniądze, wiązał się z tym prestiż ogromny, wybudowali sobie piękny dom i któregoś dnia ona zaobserwowała, znaczy w taki szczególny sposób ją to dotknęło i uświadomiła sobie pewną rzeczywistość ich życia małżeńskiego. Otóż każdego wieczoru ona szybko, wiecie, myła się, wskakiwała do łóżka, natomiast jej mąż jeszcze siedział w łazience. Potem wychodził w szlafroku i w kapciach. Zdejmował szlafrok, wieszał, potem siadał na brzegu łóżka, odkrywał kołdrę, siadał na brzegu łóżka, zdejmował kapcie, kładł się, gładził na sobie kołdrę, wyprostowywał, gasił lampkę nocną, po czym zadawał pytanie: kochanie, czy zamknęłaś drzwi wejściowe? Ona mówiła: tak, zamknęłam. Po czym on zapalał lampkę, odkrywał kołdrę, zakładał te papcie, nie wiem, czy zakładał ten szlafrok, czy nie, i schodził sprawdzać, czy te drzwi są zamknięte. I ona sobie zdała sprawę, że to się powtarza codziennie, każdego dnia, co do sekundy. I potem ta wieczorna scena zaczęła też rzutować na inne fragmenty ich życia. I ona zaczęła zauważać coraz więcej cech, które ją irytowały w nim. I któregoś dnia stanęła przed Bogiem i mówi: Panie, jak Ty dzisiaj czegoś z nim nie zrobisz, jeśli to się jeszcze raz dzisiaj powtórzy, ta wieczorna scena, i Ty z nim czegoś nie zrobisz, to ja z nim coś zrobię. Położę mu na twarz poduszkę i niech on się więcej nie obudzi. Bo dla mnie ani jednego takiego wieczoru więcej nie zniosę. I wtedy właśnie te słowa Bożej mądrości gdzieś tam w jej umyśle zajaśniały i ona usłyszała właśnie ten głos Bożego Ducha. Ja uczyniłem go bankierem. I ona zrozumiała, że bankier to nie jest tylko jego zawód. To jest jego osobowość. To jest człowiek, który jest dokładny, rzetelny, który wszystko po wszystkich sprawdza, który wszystko ma, wiecie, tak poukładany od początku do końca o tej samej porze. I nagle ona pisze, że przeżyła niesamowity taki wstrząs, bo zrozumiała, że to, co ją tak bardzo irytowało w mężu, było jednocześnie źródłem jej błogosławieństwa, prestiżu. Dzięki temu miała ten dom, dzięki temu miała takie życie, jakie miała, dzięki tym jego cechom, które tutaj przejawiały się akurat wieczorami w tak irytujący sposób, no i nie tylko wieczorami, bo w ciągu dnia też widziała właśnie sporo takich sytuacji. Więc pamiętajmy, dziewczyny, że jeśli jest jakaś cecha, jeśli jest coś w zachowaniu naszych mężów, co nas irytuje, to spróbujmy znaleźć drugą stronę medalu. I oczywiście to nie znaczy, że wszystkie zachowania mamy przełykać. Możemy i powinnyśmy mówić, jeśli coś rzeczywiście sprawia nam ból czy przykrość, ale spróbujmy oddzielić takie zachowania, które można zmienić w sposób łatwy albo w miarę łatwy, od pewnych zachowań, które są związane z cechami temperamentu. I często jest tak, że my podziwiamy oszczędność naszych mężów, ale z drugiej strony zaczyna nas irytować skąpstwo, tak? Tu jesteśmy szczęśliwi, że on tak jest oszczędny, zapobiegliwy, że już tyle tam gdzieś tam na koncie odłożył, ale z drugiej strony chcemy coś sobie kupić, a on mówi: nie, nie, nie. Albo odwrotnie. Hojność podziwiamy, natomiast w którymś momencie stwierdzamy, że to jest rozrzutność i to już nas irytuje. Więc spróbujmy widzieć tą drugą stronę medalu, którą możemy podziwiać i która jest dla nas błogosławieństwem. Czytaliśmy kiedyś z Wieśkiem taką książkę pod tytułem Uczeni w anegdocie i tam między innymi były historie o Panu Borze. Pan Bor był twórcą teorii atomu, tak? I on był bardzo, bardzo znany, bardzo podziwiany w swoim tym mieście uniwersyteckim, w którym mieszkał. Także kiedy tramwaj go tam podwoził pod bramę uniwersytetu, to wszyscy pasażerowie czekali, motorniczy też, aż pan Bor skończy jakieś dysputy naukowe, nikt go nie popędzał, wszyscy mieli dla niego ogromną wyrozumiałość. No i pani Bor oczywiście też była bardzo taką osobą cenioną, splendory męża gdzieś tam były jej udziałem. Na pewno była bardzo dumna, kiedy mąż odbierał Nagrodę Nobla. Ale z drugiej strony pan Bor nie nadążał za akcją w kinie. I kiedy chodzili razem do kina, to on się dopytywał i to głośno. A to ten w tym kapeluszu to jest ten, co przed chwilą był bez kapelusza? A ten na koniu to przyjechał, to jest ten, co tam był poprzednio w tym barze? I w którymś momencie mówi: ja rozumiem, że on był tutaj, że oni wpadli w tą zasadzkę tych Indian i że ten przyjechał i ich na czas wyratował, a że ten kamerzysta był przy tym i to zdążył wszystko nakręcić. I słuchajcie, umysł noblowski, tak? I człowiek, który nie nadąża za akcją w kinie. I kobieta, która z jednej strony jest dumna ze swojego męża, kiedy idzie po odbiór nagrody, a z drugiej, no na pewno w kinie nie czuła się komfortowo. Więc dziewczyny, musimy mieć świadomość, że nasi mężowie mają i tą stronę medalu. I nie porównujcie swoich mężów z żadnymi innymi, bo wiecie, zwykle jest właśnie tak, że po czym poznać idealnego męża? Tak mówiliśmy sobie, po tym, że jest mężem innej kobiety. Więc zapomnijmy o tym. I też właśnie w tym, w tejże książce wyczytaliśmy taki bardzo sympatyczny opis pani, której mąż, znaczy też były dwa małżeństwa naukowców i mąż jednej z pań pracował przy tam przepuszczalności promieni świetlnych przez jakieś minerały, drogie kamienie i tak dalej, no i też dostał jakąś tam nagrodę i kupił swojej żonie pierścień z rubinem, pierścionek z rubinem. I druga żona mówi do swojego męża, no widzisz, a ciekawa jestem, czy ja kiedyś będę miała coś z twojej pracy. A on mówi, kochanie, w każdej chwili, tylko pamiętaj, że ja pracuję z cyjankiem. Więc uważajcie, dziewczyny. Akceptujmy też myśli, uczucia naszych mężów, marzenia naszych mężów. Kiedy zaczynają się z nami dzielić, to my jesteśmy często bliżej ziemi niż oni. I kiedy oni zaczynają mówić o jakichś niesamowitych sprawach, gdzieś tam rozwijać przed nami swoje marzenia, to my bardzo chętnie ich sprowadzamy do rzeczywistości. Ja dostałam bardzo fajną lekcję od mojej koleżanki, która mieszka w Nowym Targu. I tam, jak wiecie, wybudowano zaporę, tak, na Dunajcu, na Zalewie Czosztyńskim i on, jej mąż, mieszkają w bloku, mają dwa pokoje, przy czym jeden pokój jest, no, jedna trzecia tego, tutaj tej sali. I w tym pokoju toczy się całe życie. Pięcioro ich tam w tym pokoju śpi, znaczy ich dwoje, ich troje dzieci. Wokół stoją łóżka, wokół ścian, na górze są powieszane szafki, w których są wszystkie rzeczy ubrane. Na środku stoi ogromny stół, przy którym dzieje się wszystko, bo do tego jest maleńka kuchenka, natomiast drugi pokoiczek to jest w ogóle ciupenieczki, to jest taki, wiesz, 1,5 metra na 1,5 metra i to jest bardziej składzik różnych rzeczy. Może 2 metry na 2, bo tapczanki się mieści w jedną i w drugą stronę. W każdym razie to jest ciupeńkie. I my kiedyś byliśmy u nich i on się z nami i on mówi, wiecie co, tutaj ten zalew teraz budowali, to ja pomyślałam, że fajnie będzie mieć łódź, żebyśmy mogli pływać na zalewie i pomyślałam, że ja zbuduję tą łódź. Mnie coś tak tknęło i mówię, ty, a gdzie ty chcesz tą łódź budować? A on mówi, no tu. Ja mówię, gdzie tu? No tu. No gdzie tu? No mówi, no tu, no na stole, tu. I ja pytam tej mojej koleżanki, mówię, Litka, a co ty na to? Ona mówi, tam w kuchni rozmawiałyśmy, ona mówi, wiesz co, ja się modlę. Ona mówi tak, bo jak ja mu to z głowy wybiję, to ja będę do końca życia jego wrogiem. Niech mu do pług z głowy wybije. I słuchajcie, i potem czas mijał, i ja mówię, Lutek, jak twoja łódź? On mówi, no już ma wszystkie projekty, już zaczyna tam do tego małego pokoiku ściągać jakieś elementy. Ja mówię, Litka, ty co na to? A ja się modlę. I wreszcie któregoś tam razu idziemy do nich, a ja potem też pytam, jak mają zamiar tą łódź wyciągać. One miały wszystko opracowane, takie malutkie okienko mieli, ale tam na pasach to miało, nie wiem, w ogóle paranoja. I ja pytam właśnie wtedy, po jakimś tam czasie, mówię, Lucek, a jak ta twoja łódź? A on mówi, wiesz co, tak sobie któregoś dnia pomyślałem, że właściwie to jest głupio budować łódź w mieszkaniu. I sobie tam wynajmę jakąś stodołę tam w pobliżu. I słuchajcie, i dla mnie to była lekcja. Rzeczywiście Bóg to zrobił, a nie ona, bo ona byłaby rzeczywiście jego wrogiem. I ja potem miałam bardzo podobne doświadczenie, kiedy mój mąż zaczął marzyć o tym, żeby kupić skuter. No my nie mamy gdzie tego trzymać. Znaczy to musiałoby stać pod blokiem, przywiązane, nie wiem, do drzewa. I ja tak jako racjonalistka mówię, no dobrze, no ale co, to płachtą będziesz to nakrywał? Ale on tak już sobie opracowywał tam różne rzeczy. Więc ja mówię, no nic, tylko metoda Litki. No, zaczęłam się modlić. No i kiedyś on powiedział, wiesz, właściwie to chyba to nie ma sensu, żebyśmy kupowali ten skuter, no bo przecież tego nie ma gdzie trzymać. Więc słuchajcie, dziewczyny, nie bądźcie wrogami swoich mężów, zostawcie takie, kiedy mają przedziwne marzenia, zostawcie to Bogu, Bóg zrobi swoją robotę, natomiast jeśli my to zrobimy, to będziemy wrogami naszych mężów. Natomiast jeśli możecie, to kibicujcie im i wspierajcie ich. Doskonała żona nie oczekuje doskonałego męża, tak? I jeszcze jedna rzecz. My teraz będziemy mówić o bardzo intymnych sprawach, więc jeśli ksiądz będzie komfortowo się czuł, to zapraszam. No myślę, że to będzie lepiej. A akceptujmy też, słuchajcie, naszych mężów pomimo ich porażek. Nasi mężowie muszą mieć wolność też do tego, żeby, to jeszcze można, do tego, żeby ponosić porażki. I ponieważ oni muszą podejmować te bardzo trudne i strategiczne decyzje dotyczące naszego małżeństwa, to bardzo Was zachęcam do tego, że jeśli oni podejmą jakąś decyzję, która skończy się porażką, to żebyśmy nie były tymi, które będą nieustannie tą porażkę im wypominały i przypominały. Nasi mężowie najlepiej uczą się z porażek, które nie są im wypominane. Natomiast jeśli my zaczynamy wypominać, to oni natychmiast obudowują się jakimiś usprawiedliwieniami i przerzucają odpowiedzialność na okoliczności, na wszystko inne, tylko nie na siebie. Natomiast uznamy, że porażka jest częścią naszej rzeczywistości i czy my podejmiemy decyzję, czy nasi mężowie, to dopiero, czy to jest słuszna decyzja, czy nie, okazuje się po fakcie. Oni są odpowiedzialni za strategię naszego małżeństwa. My mamy mówić, o czym marzymy, czego potrzebujemy, jaką my decyzję byśmy chciały, żeby została podjęta, ale ostatni głos musi należeć do nich. I czy to będzie dobra decyzja, czy nie, okaże się po czasie. Ale nie bądźmy tymi, które wtedy będą mężów niszczyły. I też jeśli popełnią takie małe porażki w stylu, wiecie, zapłacenie mandatu za szybką jazdę, oni wiedzą, że źle zrobili. My nie musimy być tymi, które będą im o tym przypominać. I zawsze, jeśli staniemy przy naszych mężach, nawet, wiecie, przełkniemy taką gorzką pigułkę i powiem, okej, stało się. Jestem z tobą, kochanie. Zyskamy bardzo wiele. Natomiast przypomnienie porażki daje nam chwilową satysfakcję, natomiast jedyne, co się zmienia, to tylko nasza relacja. I to nie na lepsze. Więc pozwólmy też naszym mężom ponosić porażki i nie niszczmy ich. Pamiętajmy też, że miłość do naszych mężów musi wyrażać się w dostępności fizycznej. I nie mówiłyśmy jeszcze, dobrze, jeszcze będziemy mieć, myślę, okazję tutaj trochę mówić o seksie, ale dla zdecydowanej większości naszych mężów seks jest bardzo, bardzo ważny. I dlatego my nie możemy ignorować lub nie doceniać tej dziedziny życia. Oczywiście, że są małżeństwa, w których seks jest ważniejszy dla kobiet, dla żon. Ale w zdecydowanej większości małżeństw jednak dla mężczyzn jest to bardzo, bardzo wysoki priorytet. I kiedy spotykamy się w różnych grupach, w których mamy okazję przeprowadzać takie mini ankiety czy dyskusje, w których tam mówimy o potrzebach mężów czy żon i mężczyźni mają okazję się wypowiedzieć, to zawsze ta potrzeba zaspokojenia seksualnego pojawia się jako na pierwszym miejscu, jako priorytetowa. I niezależnie od tego, jak bardzo nasi mężowie są duchowi, to jest dziedzina, która wysuwa się na czoło ich potrzeb, których zaspokojenia oczekują w małżeństwie. I to nie jest ich widzimisię. Oni tak zostali skonstruowani przez Boga. I my jesteśmy jedynymi kobietami na świecie, które mogą te potrzeby mężów, naszych mężów zaspokoić, nie wprowadzając ich w sytuację grzechu. I wyobraźcie sobie, dziewczyny, że my potrzebujemy rozmawiać, potrzebujemy dzielić się, potrzebujemy mieć taką tą atmosferę czułości w naszych relacjach. I wyobraźcie sobie, że nie wolno wam rozmawiać z nikim na całym świecie i jedyną osobą, z którą możecie rozmawiać, to jest wasz mąż. A wasz mąż nie ma ochoty z wami rozmawiać, bo boli go głowa, bo jest zmęczony, bo akurat jest nie w tej fazie, bo jest zajęty, no po prostu nie ma ochoty. I tak jest miesiąc, tak jest rok, tak jest 3 lata. Oszalałybyśmy. Oni znajdują się w podobnej sytuacji. Całe to napięcie fizjologiczne, które jest w nich, powoduje to, że stają się rozdrażnieni, powoduje niepokój, powoduje to, że mają po prostu skłonność do grzechu. Więc pamiętajmy, że jesteśmy jedynymi kobietami, które mogą i powinny zaspokoić tę potrzebę swoich mężów bez wprowadzania ich w sytuację właśnie grzechu. I dlatego seks nie może być łaską, przekupstwem, szantażem, towarem racjonowanym. Tak jak my potrzebujemy, żeby oni zaspokajali nasze potrzeby, tak oni potrzebują, żebyśmy my zaspokajały ich potrzeby. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy oszczędzały i czas, i energię, żeby potrzeby męża w tej dziedzinie zaspokajać. I kiedy widzicie ten błysk wokół swojego męża, to nie musicie, o Boże, gdzie się schować, gdzie się schować, gdzie się schować. Tylko cieszcie się, że was pragnie, bo być może przyjdzie taki moment, że przestanie was pragnąć, zacznie pragnąć kogoś zupełnie innego. Więc machnijcie ręką na obowiązki domowe, czasem nawet na jakieś sprawy związane z dziećmi. Natomiast rzeczywiście bądźmy otwarte i pamiętajmy, że czasem będzie romantycznie, a znacznie częściej być może wcale nie będzie romantycznie. I wiecie tak, ja kiedyś słyszałam te słowa że dostępność jest tym, czy seks jest tym obowiązkiem małżeńskim, to pewnie tak jak wszystkim nam tutaj nóż się w kieszeni otwiera, tak? Fatalnie to brzmi. Ale któregoś dnia zastanowiłam się nad tym, że w tym sformułowaniu jest ogromna głębia. Bo kiedy zostajemy mężem i żoną, my oddajemy naszym mężom także nasze ciała. Dostęp do naszych ciał, prawo do naszych ciał. I nie możemy potem tego racjonować, wiecie, na zasadzie i przysięgam, że cię nie dopuszczasz do śmierci, tak? To słynne. Więc pamiętajmy o tym, że wcale nie musi być w naszych relacjach tak jak na filmach. I ja chcę, żeby mój mąż ze mną rozmawiał, niezależnie od tego, czy go boli głowa, czy nie. Ja owszem, dzisiaj mogę rozumieć, że go boli głowa i się źle czuję i sobie nie pogadamy, ale chcę, żeby był dla mnie miły, żeby był dla mnie czuły, żeby ze mną rozmawiał, żeby właśnie okazywał mi serdeczność i trudno, że w pracy mu nie poszło, czy gdzieś tam mu nie poszło, czy policjant go złapał. Ale mi jest potrzebne, żeby ze mną pogadał. I pamiętajmy, dziewczyny, że to jest dokładnie w ich sytuacji. I jest tak jak no dobrze. Aha, i też jeśli my potrzebujemy właśnie tego ciepła ze strony naszych mężów, to pamiętajmy, że znacznie serdeczności, znacznie szybciej dostaniemy to, jeśli będziemy dostępne fizycznie. Ja mam cudowną przyjaciółkę, która mówi, wiesz co, właściwie to jest tak, jak nie mamy seksu, to rano słyszę, śniadanie trzeba zrobić, a jak mamy seks, to słyszę, pośpi sobie, kochanie, ja zrobię śniadanie, dzieciom kanapki zrobię. Mówi, seks mi się po prostu opłaca. Więc pamiętajmy, te z nas, które mają kłopot z takim łatwym z przełączaniem się, czy w ogóle nie są osobami, dla których seks jest wysoki priorytet, jest wysokim priorytetem, pamiętajcie, że on jest, jeśli jest to wysoki priorytet dla waszych mężów, nie lekceważcie tego. Poza tym w czasie stosunku seksualnego też wydziela się oksytocyna w fizjologii naszych mężów, jakkolwiek, nie wchodźmy już w szczegóły. Oksytocyna jest tym właśnie tą substancją, tym hormonem przyjaźni, zażyłości. Oni mają mniej więcej, średnio, dziesięciokrotnie mniej oksytocyna niż kobiety. I właśnie relacja seksualna jest tą relacją, w której ze strony mężczyzn nawiązuje się więź, więc miejmy i to na uwadze. Naszą kolejną taką odpowiedzialnością jest wspieranie naszych mężów. I wspieranie polega na tym, że uzupełniamy naszych mężów, a nie rywalizujemy z nimi. I żebyśmy mogły wspierać naszych mężów, właśnie potrzebne jest to, co Pismo Święte w tym wersecie, który tutaj czytałyśmy, nazywa uległością. I przeczytajmy jeszcze raz ten werset. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. A więc żony niech będą poddane albo uległe. I znów to jest takie słowo, które nam się nie podoba, ale dlatego musimy przez moment zatrzymać się. Macie jeszcze siłę? Jeszcze mamy 15 minut. Poddanie albo uległość. Czym jest? No może najpierw czym nie jest. Nie jest, nie oznacza bycia kimś gorszym. Nie oznacza utraty tożsamości i stania się nikim. Nie oznacza ślepego posłuszeństwa. Znów, w Biblii nigdzie nie jest powiedziane, że żony mają być posłuszne swoim mężom. I też dziewczyny, zwracajcie na to uwagę, bo ja często słyszę, nie przesadzajmy z tym często, ale kiedy już te tematy są poruszane, że żony mają być posłuszne, czy powinny być posłuszne mężom w koncepcji Bożej. Nie ma czegoś takiego. Posłuszne mają być dzieci rodzicom i niewolnicy swoim panom. Natomiast żony są wzywane do uległości albo poddania. Niby mała różnica, ale jednak jest. Dzieci nie mają wyboru, niewolnicy nie mają wyboru. Żony są zachęcane do tego, żeby w sposób świadomy zgodziły się na to, by głowa była głową. Dzieci nie mogą się zgodzić na to, żeby rodzice byli rodzicami. Czy niewolnicy, no akurat to może mniej nas to dzisiaj dotyczy, czy niewolnicy nie mają wyboru, czy pan jest panem, czy nie. Natomiast żona ma wybór. Czy zgadza się, żeby mąż pełnił funkcje, które Bóg mu przydzielił z racji bycia mężem i głową, czy nie. Czy będzie te funkcje torpedować. I dlatego kiedy mówimy o tym, co do nas należy, to mówimy o poddaniu, a nie o posłuszeństwie. Wprawdzie w liście świętego Piotra jest pokazana Sara i jest powiedziane, że Sara była posłuszna Abrahamowi i ona rzeczywiście zachowywała się w sposób, kiedy popatrzymy sobie na Stary Testament, ona była posłuszna Abrahamowi do czasu. W każdym razie miała rzeczywiście takie postawy wręcz posłuszeństwa, kiedy Abraham idzie i tam ją, wiecie, oddaje to Faraonowi, to Abimelekowi i sobie jeszcze na niej chce zarobić. I ona idzie w to i nie sprzeciwia się. Także to było absolutne takie posłuszeństwo, ale potem potrafiła też pokazać swój pazur, nad czym zresztą cierpimy wszyscy do dzisiaj. No, ale to kolejna inna sprawa. W każdym razie o niej jest powiedziane, że była posłuszna, ale jest różnica między takim posłuszeństwem bezwarunkowym, a poddaniem, w którym jest miejsce na decyzję woli. I nasze zadanie polega na tym, żebyśmy decyzją woli zgodziły się na to, że staję przy boku mojego męża i pozwalam głowie być głową. I słuchajcie, to nie jest tak, że to był tekst pisany dla kobiet sprzed 2000 lat. Gdyby one nie miały z tym problemu, to ten tekst nie musiałby tam się pojawić. Po prostu święty Paweł by nie pisał tego. Tamte kobiety tak samo miały problem z tym, jak my dzisiaj. Tutaj się nic nie zmienia. Dlatego mamy się uczyć właśnie tego poddania czy uległości i pozwalania głowie, by sprawowała funkcję głowy, bo to właśnie jest poddanie. Ja wiem, że ty jesteś głową, ja wyrażam swoje zdanie, ja wyrażam swoją opinię, ja mówię ci, jak ja widzę tę sytuację. Jako ten kompetentny doradca stoję przy twoim boku, informuję cię o wszystkim, co dotyczy rodziny, co dotyczy mnie, co dotyczy funkcjonowania naszego całego, co dotyczy mojej wizji świata, co dotyczy moich marzeń i pragnień. I zostawiam tobie decyzję do podejmowania. I kiedy podejmiesz ją, idę przy tobie. Jestem z tobą. Nie torpeduję już wtedy tych decyzji. Nie wyrzekam, kiedy okaże się, że no akurat nie wyszło tak, jak chcieliśmy oboje, żeby wyszło, ale jestem przy tobie. I w roku 1999 pani Laura Doyle, która była taką znaną gdzieś tam w amerykańskich kręgach feministką, postanowiła, to znaczy w 1999 roku wydała książkę, ale wcześniej postanowiła zrobić pewien eksperyment. Ona była taką wojującą feministką i postanowiła zrobić eksperyment, który polegał na tym, że zebrała od mężczyzn taką listę ich pragnień odnośnie tego, jakimi chcieliby, żeby były ich żony. I wiecie co, to jest też ciekawa rzecz, bo kiedy my robimy takie właśnie doświadczenia, to zwykle kobiety piszą straszliwie długie listy, czego one oczekują od mężów. Po prostu to jest tak długie. I kiedy mówimy, wybierzcie 6 podstawowych, to te 6 to są zbudowane tak, że to stanowi zdanie i każdy punkt to składa się z 14, wiecie, cech, które opisują ten punkt. Natomiast panowie są bardzo, bardzo konkretni. Te listy ich są krótkie i bardzo często to się sprowadza do tego, że tam jest seks, że to jest... jak to powiedział jeden w tym... Jak to tak fajnie ujął? Zresztą chyba też tutaj to mówiliśmy. Ktoś powiedział o takim poczuciu domu, ale jeden z panów powiedział porządek i pełny żołądek, szacunek, kilka jeszcze takich spraw, ale to jest rzeczywiście bardzo konkretne. W każdym razie i panowie są w tym bardzo spójni. I ta pani Doyle postanowiła zrobić eksperyment i zacząć funkcjonować według tego, jak ci panowie z jej badań określili swoje marzenia odnośnie żony. I ona doświadczyła rewolucyjnej zmiany w swoim małżeństwie. Dla niej to był tylko eksperyment. Ona zaczęła od eksperymentu w sposób całkowicie wyrafinowany. I właśnie między innymi tam było poddanie, pozwolenie mężowi na przewodzenie, tam był szacunek do mężów, o czym zaraz będziemy mówić. To wszystko, o czym tutaj sobie dzisiaj mówimy, to było w tej liście tych życzeń mężów. I ona doświadczyła tak radykalnej zmiany w swoim małżeństwie, że napisała w 1999 roku, wydała książkę pod tytułem Żona uległa, która po prostu zrobiła tak nieprawdopodobny zamęt i ferment tam w tych środowiskach feministycznych i ona stała się zagorzałym obrońcą biblijnego modelu żony. bo nagle odkryła, że no Bóg wpisał po prostu pewne prawa, pewne potrzeby i jeśli idziemy za tym, to zmienia się bardzo wiele w naszym życiu. No więc dobra. A więc bądźmy tymi Ezer Kenegdo dla naszych mężów. Pamiętajmy też, że nasi mężowie potrzebują naszego wsparcia, także w takim życiu publicznym, w obliczu innych osób. I bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście, kiedy macie inne zdanie niż Wasi mężowie, żebyście nie szczególnie, żebyście to wyrażały w tych osobistych dyskusjach, rozmowach, natomiast publicznie nie stawajcie przeciw swoim mężom. Bo oni, być może bywa tak, że czasem w rodzinie, w towarzystwie jesteśmy w sytuacji, kiedy wszyscy są przeciwko naszemu mężowi, czy jakaś tam grupa, i my też mamy swoją opinię prywatną, która skłania się, wiecie, ku tamtej grupie. I wyrażamy to. I wtedy nasi mężowie zapominają, że inni byli przeciwko nim. Natomiast mają straszny, głęboki żal, który kieruje się do nas. Też nie pozwalajmy sobie na opowiadanie o słabościach swojego męża, o jego przywarach, jakichś złych nawykach. Czasem żony tak strasznie sztorcują swoich mężów, napominają publicznie, takie gapy z nich robią, takie duże dzieci. I to jest żałosne. My kiedyś mieliśmy właśnie taką znajomą parę, kiedy ta żona bez przerwy beształa tego swojego męża, usiądź inaczej, weź tą nogę. Jak ty tutaj siedzisz? Weź, i no cały czas go beształa. Słuchajcie, nie jego nie lubiliśmy, tylko jej nie lubiliśmy. No bo trudno było lubić kogoś takiego, kto cały czas beszta swojego, zresztą bardzo wspaniałego, bardzo fajnego męża. Także bądźmy tymi osobami, które budują obraz swoich mężów też właśnie w takim zewnętrznym, publicznym życiu. I wreszcie jesteśmy wzywane do szanowania naszych mężów. To jest ten w ostatnim wersecie tego fragmentu, którym czytałyśmy. I to szanowanie oznacza takie dobrowolne wywyższanie drugiej osoby, traktowanie jej w taki szczególny sposób. I to jest ogromną właśnie... Zresztą jak Bóg coś pisze, to znaczy, że wie, dlaczego to pisze. To jest potrzebą serc naszych mężów. I serce mężczyzny grawituje tam, gdzie jest szanowany. I w tych właśnie listach potrzeb, które panowie wypisują, właśnie ten szacunek jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podkreślany. Męskie ego jest bardzo kruche, jest bardzo delikatne. Bardzo łatwo jest je zniszczyć. My przypominamy taki balon. Wiecie, jak nam ktoś zrobi krzywdę, to tak jak balon naciśnięty, on się z drugiej strony wypuczy. My sobie gdzieś pójdziemy, popłaczemy, pogadamy z przyjaciółkami, nam jest łatwiej. My łatwiej odreagowujemy krzywdy. Natomiast ego męskie przypomina taką taflę lodu, czy szkło, które po prostu pada i się rozsypuje. I jeśli my mówimy naszym mężom, że są nikim, to oni naprawdę staną się nikim. Oni nie potrafią obudować się. Albo pójdą gdzieś, gdzie znajdą kogoś, kto będzie ich szanował i zachęcał i budował ich obraz samych siebie. Natomiast jeśli będziemy komunikowały naszym mężom to, że są naprawdę wyjątkowymi osobami, też będą takimi się starali być. Będziemy zresztą miały jedno spotkanie to poświęcone mocy błogosławienia sobie nawzajem i wtedy troszkę więcej na ten temat powiemy. Te piktogramy, pamiętacie, są te piktogramy, które oznaczają kobiety i mężczyzn, tak? Mężczyzna to jest takie kółeczko ze strzałką na zewnątrz, a kobieta to jest to kółeczko z takim krzyżykiem, tak, na dole. To Wenus i Mars tak są oznaczone, ale to nie zapomnijmy o tym. W każdym razie to są fajne znaki, które też coś o nas mówią. Mężczyzna jest nakierowany na zewnątrz. On jest nakierowany na działanie, on jest nakierowany na czynienie sobie ziemi poddaną. Natomiast my jesteśmy tym lusterkiem. My jesteśmy na relacje nastawione bardziej i jesteśmy tym lusterkiem, do którego oni po tych podbojach wracają, w którym się przeglądają i pytają: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najlepszy na świecie. Już nawet nie najpiękniejszy, ale najlepszy na świecie. I muszą usłyszeć: ty. A dla mnie na pewno ty. Oni dlatego chcą, wiecie, być najpierwsi gdzieś tam, złowić największą rybę, najszybciej przejechać z Warszawy do Wrocławia. Oni rywalizują. Oni rywalizują, bo oni potrzebują wiedzieć, że są zwycięzcami. Dlatego bardzo zachęcam Was, żebyście były właśnie takimi lusterkami dla swoich mężów, które będą wspierać ich poczucie własnej wartości. I nie bójmy się, że urosną do jakichś granic, wiecie, absurdu. I to ich poczucie własnej wartości gdzieś uniesie ich jak balon. Nie. Oni po prostu tego potrzebują. I ten szacunek, który okazujemy naszym mężom, musi wyrażać się i w naszych słowach, i w naszych postawach. I oni rosną dzięki pochwałom. Także no, będziemy o tym mówić, więc teraz dużo czasu nad tym nie chcę spędzać. Ale jeśli chcemy mieć lepszych mężów, to zacznijmy doceniać tych, których mamy. I ja kiedyś miałam takie ciekawe doświadczenie właśnie z Wieśkiem. Braliśmy udział w takim tygodniowym szkoleniu psychologicznym i tak byliśmy od rana do nocy, spędzaliśmy czas z ludźmi, właściwie z kobietami, bo tam były same kobiety, 21 kobiet. Wiesiek był mężczyzną jedynym w tym środowisku, więc mówił, że się czuje jak taki potwór z innej bajki. I tak od rana do wieczora byliśmy razem i robiliśmy różne treningi, ćwiczenia, różne tam się rzeczy jakieś fajne działy. No i na koniec mieliśmy takie zadanie, że trzeba było narysować swoją dłoń na kartce papieru i dać to innym osobom. No oczywiście to przechodziło tam od osoby do osoby i każdy coś tutaj wpisywał, jakieś tam słowa na temat tej osoby. No więc ja sobie potem dostałam tą swoją rękę, poczytałam sobie, co mi tutaj te kobiety napisały, a potem wzięłam oczywiście w rękę Wieśka, co one tutaj napisały, moje męża. No i słuchajcie, co wyczytałam. Dziękuję Ci, że jesteś. Cieszę się, że Cię znam. Umiesz okazać uczucia, nie obawiasz się ich manifestować, ale nie robisz tego w sposób nachalny. Masz poczucie humoru, jesteś wspaniale troskliwy i odpowiedzialny. Jesteś konkretny, racjonalny, zdroworozsądkowy, a przy tym ciepły i rozumiejący. Dajesz poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, co czytałam? Mam jak... Jesteś partnerem dającym oparcie nawet podczas ćwiczeń. I kurczę, co one przegięły? Co one zobaczyły? On mi szuflad rano nie pozasuwał, kibel zostawił otwarty, skarpetki na podłodze, ale one zobaczyły w nim to. Mówię, przecież to jest ten sam człowiek. I ode mnie zależy, kogo ja będę widziała. Czy ja będę widziała te skarpetki, które, kurczę, no mogę podnieść, aby włożyć do tego kosza, albo powiedzieć, skarbie, weź to wrzuć, bo no ją to podniesie i wrzuci. Albo i będę w głowie męczyła te skarpetki, miała to pretensje i widziała coraz gorszego bałaganiarza i tak dalej, i tak dalej. Czy zobaczę tego, kogo one zobaczyły? I ja chcę widzieć tego kogoś. I dziewczyny, każda z nas ma fantastycznego faceta. Naprawdę. Przy swoim boku. Niedoskonałego, ale fantastycznego. I jeśli będziemy kochać ich właśnie w taki sposób fileo, będziemy ich kompanami, ezer kenegdo, wspierającymi, zachęcającymi, pozwolimy im, by sprawowali funkcję głowy i będziemy ich do tego właśnie zachęcać, motywować przez swoją postawę poddania i będziemy ich szanować i wspierać, to wkrótce zakochamy się w swoich mężach. I to zakochamy się taką też bardzo emocjonalną, pozytywną miłością Eros. Dziękuję Wam. Już czas, bo niektóre pewnie z Was do kościoła idą, także jest chyba jeszcze 7 minut. Aha, no i także dziękuję i do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję.